Ho, 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 drodzy Państwo, witam Was serdecznie w świątecznym wydaniu audycji Gdzie nogi poniosą, a więc jest to odcinek specjalny, bo jak nie trudno się domyślić, dzisiaj nie jest sobota, godzina 18. Ostatnio trochę tych audycji mi wypadło, trochę mnie z Wami nie było z uwagi na siatkarską siłę wyższą, a więc mecze AZS-u, a tym samym nadrabiam troszeczkę swoją nieobecność, a dziś temat świąteczny, no bo jakżeby inny. Jako że mamy ten świąteczny czas, nie może zabraknąć prezentów. A kto prezenty rozdaje? Mikołaj. I właśnie o nim, a także o miejscu, z którego on pochodzi, będzie dzisiejsza audycja, gdyż skupię się na Laponii, gdzie tak naprawdę leży ta kraina, gdyż zwykle bardziej o nim myślimy w kontekście właśnie tylko świętego Mikołaja, ewentualnie bajek, niż o takim realnym spojrzeniu na to, co ma do zaproponowania ten region. O Laponii również nie słyszy się w kontekście jakiejś wielkiej polityki, w kontekście jakichś wielkich wydarzeń, no innych niż sporty zimowe, bo to jak najbardziej się tam rozwija. No i właśnie to w Laponii jest wyjątkowe. Właśnie cisza, spokój, na pary z ziół, renifery, pół roku ciemno, ale też pół roku jasno. No i właśnie ten święty Mikołaj. No i można by było powiedzieć, że o pyk, w minutę jest po audycji, można się rozejść. Ale drodzy Państwo, tak do końca nie jest. No i właśnie o tym dokładnie dzisiaj powiem, ale audycję zacznę tradycyjnie od newsów turystycznych. Dziś w odmianie świątecznej. Raport firm HomeAway i Family Fun, w którym zbadano, co dzieci i ich rodzice sądzą o rodzinnych wakacjach. I pierwsze pytanie takie ważne było, czy dzieci na następne urodziny wolałyby dostać prezenty, czy pojechać na wyjątkowe wakacje. I 43% wskazało, właśnie wakacje. Prezenty wskazało 38%, natomiast co piąte dziecko nie jest w stanie się zdecydować. Rodziców zapytali o troszeczkę inne rzeczy, chociażby o to, czy dzieci mają pojęcie, ile kosztują ich wakacje, i na to pytanie w połowie odpowiadają, że dzieci mają jakieś pojęcie, ale z drugiej strony 41% nie ma pojęcia żadnego. Tylko co dziesiąte dziecko wie dokładnie, jakie są koszty, ale myślę, że jest to związane troszeczkę z wiekiem dzieci. A na poparcie tej tezy wskazują badacze, że około 3 na 10 dzieci wzięłoby z chęcią ze sobą dziadków, kuzynów czy zwierzaka, co może wskazywać na brak tej głębokiej świadomości kosztów. Dzieci zapytane o idealne, choć nietradycyjne miejsce na pobyt, tu z tego co widzę były opcje podane, było ich 8 plus opcja inne. I jak dzieci odpowiadają, zwyciężył domek na drzewie. 29% około dzieci chciałoby w nim zamieszkać podczas wakacji. Co czwarte dziecko mniej więcej chciałoby spędzić czas na prywatnej wyspie lub w zamku. Co 11 dziecko chciałoby taki pobyt odbyć w samolocie, to jest bardzo ciekawe. Opcje typu łódka, pociąg, jurta czy tipi miały nie więcej niż 5%. Podobnie zresztą było wśród rodziców, tam natomiast przeważała prywatna wyspa, tu 39%. Zamek 26, a domek na drzewie 19, czyli można powiedzieć, że uwielbienie przebywania w domku na drzewie spada z wiekiem. Te odpowiedzi generalnie nie sumują się do 100%, natomiast sumują się do 100 kilku, więc może były tu po prostu wysokie zaokrąglenia. Jakie warunki dzieci chciałyby mieć podczas wycieczki? 54% chciałoby, by byli tam ich koledzy, 39% chciałoby spróbować czegoś nowego, a 18% mieć własny pokój. 36% chciałoby natomiast basen, co mówi tu już sporo o grupie, w której były robione badania, a raczej były to kraje rozwinięte. Powiem szczerze, że co roku trafiam w okolicy świąt na takie badania, ale mnie one nie satysfakcjonują. Wydaje mi się, że byłoby warto je zrobić wśród naszych dzieci, polskich dzieci. Być może studenci kierunku turystyka i rekreacja zechcą taki temat realizować. Z chęcią pomogę. Kolejna informacja dotycząca turystyki świątecznej. W zeszłym roku zamiast gotować w domu 12 potraw, za granicę wybrało się więcej osób niż w latach poprzednich. Po prostu przesuwamy ten wypoczynek zimowy na te momenty właśnie podczas świąt. Tegoroczne dane wskazują, że na święta wydamy około 6% więcej, ale tu już nie dotyczy to tylko podróży. Te koszty rosną i być może stąd też wynika ta chęć polecenia gdzieś, gdzie będzie ciepło i nie będzie trzeba tego wszystkiego przygotowywać. Z danych Kiwi.com wynika, że aż 57% rezerwacji to podróże w kierunku raczej słonecznych plaż europejskich, też nawet dalszych egzotycznych kierunków. Czołówce najczęściej wybieranych krajów na Boże Narodzenie znalazły się Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy, jednak zdarzają się chociażby takie jak Portugalia i Tajlandia. Te miejsca właśnie podbijają serca turystów szukających ucieczki od zimowej aury. I Azja właśnie zyskuje w ostatnich latach. Natomiast dla tych, którzy świątecznej atmosfery nie lubią, dobrymi i w miarę bliskimi, tanimi kierunkami może być chociażby Maroko, kraje Zatoki Perskiej, Uzbekistan, Tunezja czy Egipt. No niestety nasze góry z roku na rok są coraz droższe i chyba będziemy się wymieniać właśnie z ludnością, a arabską. Oni do nas w góry, a my do nich na plażę. I to na tyle newsów. Przypomnę dziś o podróżach świętego Mikołaja, można powiedzieć, a raczej o nim samym i skąd on zaczyna tą swoją podróż coroczną. A o moich podróżach również wkrótce będzie, gdyż w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, ja razem z Ewą jesteśmy na Malcie i na pewno opowiemy wam o tej świątecznej atmosferze właśnie w tym niewielkim państwie europejskim. Zobaczymy, jaką tam atmosferę zastaniemy. Myślę, że w styczniu uda się o tym opowiedzieć. No, pytanie jeszcze, jak będą wyglądały mecze AZS-u. Dziś wziąłem na tapet region, w którym rezyduje święty Mikołaj, a więc Laponię. Ale czy na pewno, drodzy państwo, czy święty Mikołaj powinien właśnie w tej Laponii przebywać? I właśnie zacznę od tego, aby powiedzieć, kim w ogóle jest, drodzy państwo, święty Mikołaj. A to był Mikołaj z Miry, czy też Mikołaj z Bari, bo tak jest też nazywany. Tam też w Bari jego największe sanktuarium, a jak się domyślać, Bari, no to są południowe Włochy. To co on robi w tej Laponii? No i właśnie, do tego za chwilę dojdę, ale najpierw krótki jego życiorys. Podobno żył na przełomie III-IV wieku, a zmarł 6 grudnia, gdzieś właśnie w połowie wieku IV i był biskupem Miry w Licji, a więc w Turcji, drodzy państwo. Wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym, czyli to dosyć mocno pasuje do tego obecnego wizerunku świętego Mikołaja. Natomiast pierwsze wzmianki o nim pojawiają się dopiero 200 lat po jego domniemanej śmierci w opowieściach, chociażby w opowieści Oficerowie, według której właśnie Mikołaj uratował życie 6 żołnierzom cesarza Konstantyna. Od IX wieku mniej więcej Mikołaj jest czczony w chrześcijaństwie zarówno tym wschodnim, jak i zachodnim jako święty i cudotwórca. A był to, drodzy państwo, święty bardzo obrotny, bo on jest patronem chociażby Albanii, Grecji, Rosji, Aberdeen, Antwerpii, Bari, Berlina, Bydgoszczy, Chrzanowa, Elbląga, Głogowa, Miry, Moskwy czy Nowogrodu, a także licznych profesji, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, piekarzy, panien szukających kandydata na męża, gorzelników, piwowarów, a także jeńców, kancelistów parafialnych, kierowców, kupców, marynarzy, rybaków i żeglarzy oraz flisaków, a dodatkowo jeszcze, drodzy państwo, młynarzy, uczonych i studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzymów i podróżnych, a także sędziów, więźniów, sprzedawców perfum, sprzedawców wina, zboża, nasion. Jest też patronem pojednania wschodu i zachodu, więc, drodzy państwo, naprawdę bardzo, bardzo dużo profesji, można powiedzieć, wspomaga swoją mocą święty Mikołaj. Duży ma właśnie wkład w tą kulturę również morza, ponieważ wiele mamy, drodzy państwo, na wybrzeżu naszym, polskim, czy też ogólnie bałtyckim i innych, dużo kościołów właśnie świętego Mikołaja. A to właśnie ze względu na to, że jest on patronem tak żeglarzy, rybaków czy flisaków. Mikołaj jest też obecny w kulturze polskich górali z Karpat jako święty regulujący ich stosunek z dzikimi zwierzętami. Chociażby w Gorcach pasterzy mówią, że to święty Mikołaj wyznacza każdemu wilkowi owcę lub krowę, którą może porwać. Także tak jak mówię, jak widzicie, zainteresowanie szerokie, moc różnorodna, multidyscyplinarna, ale nic tu nie ma o Laponii, prawda? I tu, drodzy państwo, po prostu mamy marketing. Marketing postaci w kulturze masowej. Niestety obecny ten lapoński święty Mikołaj jest to bowiem tylko otoczka tego świętego zaczerpnięta właśnie od Mikołaja z Miry. Natomiast obecnie jest to w postaci Santa Clausa, czy też Père Noëla, więc ojca świąt. Jest to po prostu zapożyczenie na użytek kultury masowej. Powiem więcej, wizerunek, który znamy obecnie, a więc ten czerwony święty Mikołaj w czapeczce z pomponem, to już w ogóle nowoczesny wynalazek, bo od lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to Coca-Cola spopularyzowała taki, a nie inny wizerunek właśnie świętego Mikołaja, ale o tym mówiliśmy w zeszłym roku z Ewą podczas audycji Gdzie nogi poniosą, tej świątecznej. Z tamtej audycji dowiecie się, kto w jakich regionach właśnie przynosi prezenty, a dziś przeniosę się już bardziej do Laponii, żeby omówić tego konkretnego Mikołaja, właśnie Santa Clausa, jak również jego otoczenie. No i zaczniemy ogólnie od Laponii. Jest to najdalej na północ wysunięty region Finlandii, region autonomiczny, ale również Laponia jest na terenie Szwecji, Norwegii i Rosji. No i właśnie tu musimy rozróżnić ten region szerszy, obejmujący państwa zwane jako Sapmi. Jest też region ten tylko fiński, jednostka administracyjna o nazwie Laponia. W tym szerszym znaczeniu Samów, a więc lud zamieszkujący Laponię, spotkamy chociażby w Murmańsku, w Kirunie, to w Szwecji, w Kautokeino w Norwegii, w Inari, Rovaniemi w Finlandii. Rdzenną ludnością właśnie są Lapończycy, czy też tak jak mówię, Samowie i ich populacja szacuje się mniej więcej na od 60 do 90 tysięcy, czyli mniej więcej tyle co gdzie. W Elblągu, mniej więcej w Suwałkach, tyle jest Samów ogólnie. Natomiast oni, no plus oczywiście ci, którzy nie są Samami, ale zamieszkują te tereny, mieszkają na terenie, który jest o jakieś 15-20% większy od naszego kraju. Obecnie natomiast stanowią oni mniejszość wśród mieszkańców całej Laponii. Sama Laponia to oczywiście ważny region zarówno kulturowy, ale może przede wszystkim przyrodniczy. Powierzchnia w większości wyżynno-górzysta, na północy ciągną się fragmenty gór skandynawskich ze szczytem Haltiatunturi, najwyższym szczytem w Finlandii, który ma 1324 metry nad poziomem morza. Choć najwyższy w Laponii jest Kebnekaise 2111. W Szwecji wielkie obszary Laponii, oni, tak jak całej Finlandii, generalnie zajmują bagna. Największymi jeziorami w tym regionie są Inari. Tutaj powierzchnia, drodzy Państwo, 1386 km2. To jest 11-12-krotnie więcej niż jezioro Śniardwy. Oprócz tego jeszcze inne jeziora, chociażby Lokan i Portibahdan. Klimat, no to, drodzy Państwo, raczej się domyślamy jaki. Choć na południu jest umiarkowany, pośredni, natomiast oczywiście na skrajnej północy subpolarny, wchodzący w polarny. Na północy panuje tundra, tak, na południu lasy tajgi. Sama powierzchnia tego regionu w Finlandii to niemalże 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc no prawie 1/3 naszego kraju, a zamieszkuje go niewiele więcej osób niż w Olsztynie. Także jak się domyślacie, mamy tam wielkie przestrzenie bez ludzi. Ilość ludzi na kilometr kwadratowy nie sięga nawet 2. I co w tej Laponii, drodzy Państwo, się dzieje? Otóż prowadzi się niewielkie wydobycie rud żelaza, ponadto hoduje się renifery, w Rovaniemi jest nawet uniwersytet, natomiast z roku na rok wzrasta znaczenie turystyki, a największą atrakcją turystyczną regionu jest dziewicza przyroda, nietknięta cywilizacja, no i właśnie główna siedziba świętego Mikołaja, a więc Rovaniemi. Co my generalnie tam znajdziemy? Tak jak mówiłem, nietkniętą przyrodę, ale również tą zimową przyrodę, co w ostatnich latach nie wszędzie możemy zastać. Średnio śnieg pada przez ponad 4 miesiące w roku, a przez 2/3 zalega na terenie Laponii. Oczywiście to zależy od tego, czy północ, czy południe. Dodatkowo pada w te ciemne miesiące, bo oczywiście noc i dzień polarny tam występują. To ma oczywiście swoje plusy, gdyż wtedy najłatwiej jest zobaczyć zorzę polarną, czy też aurorę borealis, która właśnie tym lepiej jest widoczna z uwagi na te polarno-arktyczne masy powietrza, które często sprawiają właśnie, że nie ma zbyt wielu chmur. Natura to także raczej uboga, często karłowata flora, ale za to unikatowa na pewno fauna. No, mamy renifery, oprócz tego niedźwiedzie, wilki, ale w trakcie krótkiego lata w połączeniu z bagnami mamy także olbrzymią ilość insektów. Sama nazwa Suomi, a więc po fińsku Finlandia właśnie, pochodzi od wyrazu suo, a więc bagno, co wskazuje jednoznacznie na charakter tych terenów, w zasadzie całego państwa. Co jednak muszę w pewnym zakresie zdementować, ponieważ podczas moich tam pobytów, 2 w Finlandii, co prawda na południu, ale jednak, nie było tak tragicznie, a oba pobyty były latem, ale właśnie należy powiedzieć, że było to południowe wybrzeże, gdzie i tych bagien jest mniej, i ten wpływ morza pozwala nam na cieszenie się mniejszą ilością insektów. Zdecydowanie więcej tych insektów odczułem w Estonii, gdzie bagien też jest całkiem sporo. W Laponii mamy również całą masę ryb, a biorąc pod uwagę prawo wszystkich ludzi do korzystania z przyrody, ten współczynnik łowienia ryb przez Samów jest bardzo wysoki. No aczkolwiek należy pamiętać o tym, że wiele tych rzek to nie są duże rzeki i one po prostu zamarzają w całości na północy, więc niespecjalnie stanowią miejsce łowienia tą mroźną zimą. Troszeczkę trzeba jeszcze powiedzieć oczywiście o Samach, kim oni są. Są oni powściągliwi, o ciemnej karnacji, są również tajemniczy, aczkolwiek ludność na tych terenach nie jest jednolita. Samych dialektów języka lapońskiego wskazuje się 9. Część z nich krytycznie zagrożona lub już w ogóle wymarła. Dialekt północny zachował się najlepiej, ale i tak większość mieszkańców regionów czy miast lapońskich nie mówi w tym języku. W miejscowości Utsjoki na samej północy Finlandii około 40% osób mówi po lapońsku. Jest to region, który procentowo zawiera najwięcej Samów. Drugi to już tylko około 10% w Enoteikio, też na północy. Samowie mają swoje lokalne parlamenty, zarówno w Finlandii, Szwecji i Norwegii. W Rosji również mają swoje przedstawicielstwo w ramach szerszej struktury rdzennych narodów północy, tak to jest tam nazwane. Samowie mają również, co ciekawe, swoją drużynę piłkarską, która jednak nie jest zrzeszona w UEFA czy FIFA, są natomiast członkiem CONIFA, więc właśnie międzynarodowej organizacji organizacji pozarządowej, która zrzesza drużyny piłki nożnej z całego świata, które właśnie nie należą, nie mogą należeć z różnych przyczyn do FIFA. I tam mamy, drodzy Państwo, 55 drużyn, często regionów nieuznawanych za oddzielne państwa, a jednak historycznie odrębnych, w tym chociażby Tybet, Osetia, Sardynia, Cypr Północny czy reprezentacja Romów. Sanowie mają również swoją kuchnię. Tradycyjnie kuchnia Samów opiera się na lokalnych składnikach, więc no są ryby, jest dziczyzna, są renifery, są jagody. Jagody były bardzo ważnym pożywieniem, ponieważ no inne rodzaje owoców lub warzyw nie były dostępne, w zasadzie nie są w dalszym ciągu tak łatwo dostępne z samej natury podczas długich zim. Najbardziej cenioną jagodą Samów jest malina morożka, taka pomarańczowa malina, którą jednak możemy oczywiście dostać i spotkać w całej Finlandii, pod różnymi oczywiście postaciami. Spożycie mleka, co ciekawe, w Laponii nie jest jakoś specjalnie wysokie. We wschodnich częściach Sapmi, a więc tej szerszej Laponii można powiedzieć, hodowla reniferów stała się sposobem na życie już w XIX wieku, a wcześniej ludzie byli myśliwymi i rybakami, więc no domyślamy się, z czego tak wszystkie te potrawy są. Co ciekawe, lokalna kuchnia jest bardzo zróżnicowana, ale raczej w szczególe, no bo w ogóle no to mamy właśnie mięso renifera, mamy ryby. Przyprawy inne niż sól zdarzają się dosyć rzadko. Jeżeli chodzi o inne mięsa, to chociażby łoś czy owca się zdarzają. No i oczywiście to mięso się suszy, inaczej, w inne sposoby też się czasem konserwuje. Ryby, no to mamy łosoś, okoń, płoć, pstrąg, sieja, czyli takie dostępne również u nas. Dopiero w ostatnich dekadach do tradycyjnej kuchni Samów wprowadzone zostały jakby nowe wpływy. Znanym daniem tego typu jest chociażby słowas kebab. Czyli już chyba wiecie, co to jest. To na festiwalach i jarmarkach w północnej Skandynawii znajdziemy. No wiadomo, że ta kultura również kulinarna się zmienia. Obecnie możemy zjeść bezproblemowo hamburgera, ale z renifer. Mamy trzy rodzaje chleba. Generalnie mamy gachko. Ja tutaj tak czytam, tak jak jest napisane, ale oczywiście na pewno źle to wymawiam. Taki miękki, płaski chleb pieczony na patelni lub na płaskim kamieniu. Mamy też garpa. To jest taki cienki, ale chrupiący chleb. No i stampa. To jest po prostu bochenek chleba, normalnego chleba. Desery również mają, bardzo często właśnie z użyciem tej maliny morożki, z nich też bardzo często jakiś dżem, jakaś polewa do lodów. Mamy, drodzy Państwo, danie, które się nazywa głąpa, więc to jest, drodzy Państwo, arcydzięgiel, to jest taka selerowata roślina, aż musiałem sam to sprawdzić, jak to wygląda. I otóż ten arcydzięgiel się miesza z mlekiem i pozostawia w beczkach do fermentacji. Mamy też gumpus, a więc krwawe placki i kiełbaski gotowane z ziemniakami i mięsem. Mamy jobmo, liście szczawiu, to są, drodzy Państwo, górskiego, gotowane w formie gulaszu, zazwyczaj podawane z cukrem i mlekiem, także no ciekawe połączenia. Mamy biergo males, gotowane mięso różnego rodzaju, kotlety i różne dodatki, jak języki, kości szpikowe, wątroba. To danie jest taką jakby ucztą kulinarną, że mamy tam 5 różnych dań. Jest też biergo jupca, zupa zawierająca mięso, ziemniaki, marchewkę lub inne warzywa korzeniowe, czyli taka po prostu pewnie jarzynowa z tego, co się da. Jest też gworpa, rodzaj kiełbasy zmielonego mięsa, która jest zawinięta w sieć. Mamy również malle marfe, czyli taką jakby kaszankę ichniejszą, oraz slabba, a więc krwawe naleśniki. Także dużo, drodzy Państwo, używają tych produktów odzwierzęcych, ale jak tylko się da, to również jakieś jarzyny, jak tylko mają do nich dostęp. Także już wiemy, co Lapończycy, co Samowie jedzą, a jakie miejsca warto odwiedzić wioskę Świętego Mikołaja. No bo z tego właśnie słynie Rovaniemi, ale Rovaniemi jest dosyć mocno na południu całej Laponii. No i mamy tam taką właśnie baśniową atmosferę. Co ciekawe, sam wstęp do wioski jest bezpłatny, ale płacimy za wszystko inne. Tak, i to nie chodzi tylko o skutery śnieżne, jakiś zaprzęg reniferów, czy no oczywiście zdjęcie ze Świętym Mikołajem, ale po prostu faktycznie za wszystko. Sklepów jest cała masa, olbrzymia komercja. Horrendalnie drogie są również noclegi, zwłaszcza w tym okresie takim zimowym. Co ciekawe, przez środek wioski przebiega również historyczny ślad linii koła podbiegunowego, jednakże faktyczny, rzeczywisty przebieg znajduje się nieco ponad 2 km na północ od Rovaniemi. Tu nie jest dziwne, troszeczkę przekłamali. Podobnie u nas, jakbyście pojechali do miejscowości Piątek w województwie łódzkim, też mamy reprezentację, powiedzmy, geometrycznego środka Polski. Jak się okazuje, według innych pomiarów on będzie troszeczkę gdzie indziej, będzie też troszeczkę dalej na północ. Wracając do wioski Mikołaja, sam Mikołaj jest generalnie chyba najsłabiej skrywanym sekretem Laponii. Wszystko w zasadzie można się o nim dowiedzieć. Ze strony internetowej wioski obejrzeć można mikołajową telewizję. Można, drodzy Państwo, podpatrywać jego życie codziennie, które jest rejestrowane przez kamery internetowe. Tak się zastanawiam właśnie, czy ten święty Mikołaj jest jeden, czy muszą go wymieniać, no bo tak cały dzień pod kamerami być, to aż dziwne. Jeżeli chodzi o samą wioskę, miejsce oceniane na 4,2 z 27 tysięcy ocen, czyli dosyć dobrze. Kwestie, które są najczęściej zarzucane, no to zwykle wysokie ceny, co jakoś nie dziwi, oraz często występujący chaos. Ale, drodzy Państwo, w Rovaniemi znajduje się również inny park, Arctic World, również tematyczny, związany ze świętami. Dla tych, których cena dojazdu powala, mogą pojechać bliżej, oczywiście na różnego rodzaju jarmarki świąteczne, one jeszcze wciąż trwają, ale możecie też pojechać do świętokrzyskiego Bałtowa, gdzie oprócz Parku Jurajskiego możemy właśnie udać się do wioski świętego Mikołaja, a tam w zależności od pakietu płacimy między 60 a 110 zł, czyli no pewnie wyjdzie nam zdecydowanie taniej i szybciej. Co tam jeszcze, jeżeli chodzi o Rovaniemi? Tam mamy Muzeum Nauki Arcticum. Warto również zobaczyć teatr czy ratusz. Dla fanów sportu w szóstej lidze fińskiej gra FC Santa Claus właśnie z Rovaniemi, mimo że są tam też kluby, które są wyżej w rozgrywkach fińskich. Z ciekawostek również należy oczywiście wspomnieć, że siostrzanym miastem Rovaniemi jest Olsztyn. Jakieś 160 km na północ od tego miasta w Lewi mamy jeden z największych ośrodków narciarskich w Finlandii. Tam jest około 230 km narciarskich tras biegowych. Są również stoki dla narciarzy alpejskich, dla snowboardzistów. W okolicy oczywiście bogata i ciekawa baza hotelowa, tak? Drewniane domki, lodowy hotel, restauracja, fińska sauna. To oczywiście jest to, co w całej Finlandii na północy zwłaszcza znajdziemy. Mamy farmę husky, mamy farmę reniferów. Są piękne zimowe tereny. Pamiętajcie tylko, żeby nie jechać tam, gdy jest Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, bo wtedy ceny będą na pewno wyższe, a dostępność niższa. No chyba, że chcecie pooglądać, no to jak najbardziej. Drugie największe miasto Laponii to Tornio, mające oszałamiające 21 tysięcy mieszkańców. Jeszcze nie wspomniałem, Rovaniemi to około 65 tysięcy. W Tornio oprócz rzeki Torne właśnie jednak próżno szukać jakichś znanych atrakcji. Podobnie zresztą jak w wielu miasteczkach Laponii, no bo to są po prostu małe miejscowości. Również no biorąc pod uwagę, że jest zimno przez połowę roku, no to wiadomo, że one nie wiadomo jak się nie rozwiną. Ciekawym natomiast wyjątkiem może być miejscowość Kemi. Każdego roku powstaje tam śnieżny fort, taki śnieżny zamek, na pewno warty obejrzenia. Oprócz tego również kościół. W Sodankylä, bardziej na północy, możemy zobaczyć chociażby rzeźbę Lapończyka z reniferem, stary drewniany kościół czy Muzeum Złota. Jak przeglądam te miejscowości, czy raczej gminy, to w każdej kilka miejsc ciekawych znajdziemy, ale jednak wiecie, to nie są duże miasta i raczej będziemy tam przejazdem przez chwilę, co oczywiście nie ujmuje tym miejscowościom nic, nadają się one jak najbardziej na takie spokojne spędzenie czasu. Poszukując rejonów dzikich, takich odludnych, bezkresnych przestrzeni, warto wybrać się na daleką północ, w okolice jeziora Inari, również w okolice miasteczka Ivalo. Tam mamy szeroką gamę możliwości uprawiania sportów zimowych, również tą dziką przyrodę. Wiecie, każde miasteczko na północy prawdopodobnie ma jakąś możliwość jazdy psimi zaprzęgami chociażby, ale tam akurat w okolicy Inari możemy taką przejażdżkę przebyć po zamarzniętym jeziorze. Jeżeli chodzi o jakieś potencjalne pamiątki, no to obecnie, no głównie w Rovaniemi, ale w innych miejscach również można kupić naturalnego, tradycyjnego pochodzenia pamiątki, chociażby zrobione z kości, futra czy skóry zwierząt. Typowymi wyrobami rękodzielniczymi Samów są chociażby drewniane miski, noże oraz koraliki i te wyroby lapońskie noszą nazwę duodi, chyba tak to się czyta, i mają one specjalny certyfikat. Wśród Lapończyków wciąż żywy jest folklor, przejawia się to w oryginalnych strojach ludowych oraz zdobnictwie, ale także w sztuce, w muzyce do dziś pobrzmiewają elementy tradycyjnych joik oraz no, śpiewy a cappella. Ten region można poznawać na wiele sposobów, właśnie od przejażdżek, skuterem śnieżnym, zaprzęgiem, po wyprawy wspinaczkowe. Turystycznym magnesem jest oczywiście możliwość zobaczenia zorzy polarnej. Można je oglądać również w specjalnie przygotowanych do tego domach ze szkła, takich glampingach często, bądź w przezroczystych domkach lodowych. Na amatorów uroków zimna właśnie czeka lodowy hotel Jukkasjärvi, w którym noc spędzamy w temperaturze minus 5 stopni Celsjusza w nieprzepuszczającym zimna śpiworze. No i ta niska temperatura również jest pewną atrakcją, aczkolwiek, co może dziwić, bardzo popularnym środkiem lokomocji w tych miastach lapońskich jest rower. Nawet kiedy temperatury spadają do minus 30 czy minus 40 stopni, aczkolwiek wtedy w rowerach zamarzają zamki. Jeżeli zamykamy, no bo Finlandia rozznana jest raczej z tego bezpieczeństwa. Ceny, drodzy Państwo, w samej Finlandii dosyć wysokie są, a w miejscach o ograniczonej dostępności, jak się domyślacie, są jeszcze wyższe. Przeglądając natomiast oferty noclegów, naprawdę jest raczej bardzo drogo. 6 nocy dla dwóch osób w okolicach właśnie grudnia to co najmniej 6 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o Rovaniemi i okolice. I tam też jest problem, że tych miejsc, no teraz nie będzie za dużo, ale idąc dalej na północ, gdzieś tam nawet poniżej 2 tysięcy da się znaleźć, czasami właśnie w tej północnej części po stronie norweskiej, czy też po stronie fińskiej da się tak tanio w miarę znaleźć tą cenę, ale jak chcecie spędzić święta w zimowym otoczeniu, no to te miejsca je praktycznie gwarantują. No ale pamiętajmy, że loty będą niestety dosyć drogie, a i dostać się do Laponii w konkretne miejsca nie będzie łatwo, będzie to trwało, ponieważ no tych lotnisk aż tak dużo, tych głównych lotnisk tam na północy nie ma. Jak komuś ponad 30 godzin nie przeszkadza jazdy autobusem, no to może wsiąść, zdaje się, w Suwałkach czy w Warszawie we Flixbusa i dojechać nim do miasta Vaasa, ale to wciąż jakieś 500 kilometrów od Rovaniemi, natomiast wcześniej chociażby w Helsinkach można się przesiąść. Taka podróż z Helsinek trwa około 12 godzin. W okresie świąt to pewnie będzie nawet taniej niż lecieć, no ale drodzy Państwo, na pewno dłużej. Tak jak zawsze mówię, coś za coś, ale dostać się można i nie trzeba dużo przepłacać, także chętnych tej atmosfery świątecznej z prawdziwego zdarzenia na pewno zapraszam do Laponii, mimo że sam jeszcze nie byłem, ale no już poszukując zorzy polarnej, myślę, że jeszcze uda mi się tam kiedyś dostać. Być może nawet zimą, choć zdecydowanie wolę cieplejsze spędzanie czasu podczas wakacji, no co również pokazuje w tym momencie, tak jak mówiłem podczas tej audycji, ja wygrzewam się, przynajmniej taką mam nadzieję, na Malcie, o której na pewno powiem po powrocie. No i cóż, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten tydzień, to wszystko w audycji Gdzie nogi poniosą. No i cóż, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku, chociaż pewnie jeszcze niedługo w sobotę się usłyszymy. Do usłyszenia!